Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Proszę Państwa, ledwo zdążyłem, te tramwaje tak wolno jeżdżą po Warszawie, a tutaj goście wspaniali w studio. Otóż zaczynamy, ja nie wiem, może od przyszłego ministra finansów, w każdym razie pan Andrzej Wojt. Pan Andrzej Wojt, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Proszę Pana, co ja wiem, to ja wiem. Słomka mi o Panu opowiadał. Działał Pan w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był pan wojownikiem o wolność i demokrację, ale potem zaczął pan pracować w banku. Jak to było? To było już od razu po 89 roku?
No nie. W 89 to tak jak jeszcze. Większość z mojego pokolenia, ale którzy właśnie byli na studiach, to się wzięli za rozmontowywanie komuny.
Tak jest.
Więc akurat z Gdańska przyjechałem na parę miesięcy i tak zostałem już prawie 30 lat. Także
z Gdańska jest jakiej ulicy, przepraszam?
Ja mieszkałem na Piastowskiej, a urodzony w Kartuzach, także Kartuza. Kaszeba od 700 lat może.
No tak, bo rodzinnie. Nazwisko jest troszkę obce. Pisze się V-O i tak jak aktor, prawda?
Jak John Fike, tak, jak ten aktor.
Dobrze, i wrócił pan, przyjechał pan z Gdańska do Warszawy, studiował to i zaczął pan pracować w bankach, tak?
Nie, najpierw reprezentowałem środowiska gospodarcze w Radzie do Spraw Przedsiębiorczości w pierwszym rządzie Tadeusza Syryjczyka, przy ministrze Syryjczyku, rządzie Tadeusza Mazowieckiego. I tam po prostu myśmy zmieniali prawo związane z gospodarką. No ale jakby tutaj szybko mi się akurat wydawało, że trochę to za wolno idzie, więc ja wróciłem do Gdańska i przyłączyłem się do krucjaty, żeby jednak przyspieszyć te zmiany. No i też widziałem za bardzo tutaj za dużo osób z lat 70., 80., które się szybko zaczęły kręcić wokół tych ministerstw, więc ja nie chciałem jako młody człowiek, który z chłopakami strajkowaliśmy w maju 88 i w sierpniu i tak dalej, żeby jakby przyłączyć się do czegoś, z czym się nie identyfikuję, więc wygrał Lech Wałęsa.
Ale te studia jak pana ukierunkowały wtedy, jak pan planował przyszłość?
Byłem studentem, dostałem się na studia na handel zagraniczny w Uniwersytecie Gdańskim. No i skończyłem je, a następnie pojechałem do Warszawy i obroniłem się w 92, bo jakby na obronę pracy magisterskiej, to było już dużo mniej czasu niż
i ten
wcześniej.
Następ był taki pełen entuzjazmu, początek pracy, prawda, banki i tak dalej. No ale to długo nie trwało i z tego co wiem, to się pan rozczarował.
Potem stworzyliśmy w Ministerstwie Przekształceń Centrum Informacji, bo się okazało, że my tak naprawdę nie wiemy, co prywatyzujemy. Więc z grupą młodych ludzi zrobiliśmy Centrum Informacji i sami pisaliśmy oprogramowania i komputery. Kupowaliśmy z pożyczek Banku Światowego, żeby w ogóle najpierw wiedzieć, co się prywatyzuje. A następnie te firmy, 9,5 tysiąca firm, upubliczniliśmy dane i promowaliśmy, gdzie to jest możliwe na świecie, żeby ktoś ratował te firmy, bo większość tych firm po prostu upadała.
Nie było pieniędzy.
No i następnie ja byłem też pomocnikiem w rządzie już pana Olszewskiego do utworzenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Dano mi 3 miesiące i w 3 miesiące zrobiłem tą Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych,
a rząd długo więcej,
która istnieje z różnymi mutacjami do tej pory. A to jak SDRP wygrało wybory, a następnie pan prezydent, tak zwany Kwaśniewski, wrócił do władzy, no to ja się spakowałem i wyjechałem na studia
czyli
podyplomowe
tu
do studiów Stanów.
Ten krasz. No i Pawlak, tak?
Tam
był
się
wtedy
uczyłem.
Premierem.
No i Pawlak to był co najmniej 2 razy premierem.
Tak.
Jeżeli nie 3.
Raz był króciutko tego. Ale on to zło rozpoczął?
Znaczy moim zdaniem jak został premierem Pawlak, to zaczął kombinować. Przede wszystkim rozwalił program powszechnej prywatyzacji, bo on był teoretycznie bardzo dobrze napisany. Bo tam te firmy miały być w funduszach, te fundusze 15 miały być takimi liderami polskiej gospodarki. W tych funduszach miały być bardzo dobre firmy i ich sytuacja finansowa miała pomóc tym słabszym firmom, żeby na giełdzie one jakby razem rosły w siłę i wartość ich akcji. Niestety jedną z pierwszych decyzji pana premiera Pawlaka, jak dziś pamiętam, to było wyciąganie najlepszych firm i pod płaszczykiem, że to są bardzo ważne firmy państwowe, de facto rozłożył program powszechnej prywatyzacji, który miał być naprawdę powszechny, a potem to była już tylko atrapa i oczywiście jeszcze czarnorynkowy obrót papierami, tymi świadectwami udziałowymi. Zniszczył to kompletnie.
Jak pan, to było takie celowe działanie, czy z głupoty, nieświadomości i niekompetencji?
I trudno powiedzieć, wie pan, ja byłem wtedy, ja teraz mam 52 dwa lata, więc jestem ciągle młody, ale wtedy ja miałem po prostu 25-26 lat. To myśmy wszyscy szli na zasadzie bardziej emocji i świetnego, moim zdaniem, wykształcenia. Po parę języków obcych biegle mówiliśmy i o byciu na świecie, tylko no my do końca nie wiedzieliśmy, z czym walczymy. Jak ja miał dzisiaj tą wiedzę, co wówczas, prawda, choćby ta komisja Rokity pokazała, że w latach 80. ponad 100 osób zostało zamordowanych.
To już ta polityczna, prawda, działalność.
I myśmy o tym nie wiedzieli, aha, o tych różnych rzeczach. Myśmy szli po prostu, żeby zmienić kraj, bo większość moich znajomych ze studiów po prostu uciekała z Polski, nie? I głównym problemem było, gdzie się zapakować i wyjechać, i to było takie bardzo smutne. I ja miałem bardzo mało chętnych do pracy w ministerstwie. Ja łapankę. Dosłownie miałem łapankę, żeby ludzie przyszli do pracy, do ministerstwa
może
za 300-400 dolarów.
Przestraszyli się, jak zobaczyli, że padają stocznie, że no Gdańska 20 tysięcy zero, Gdynia, promy, to wszystko za chwilę nic nie warta. Jak to się stało? No nie dało się tego ratować?
Ja cały czas powtarzam wszystkim moim kolegom z tych czasów, naprawdę się zjednoczcie i nie walczcie ze sobą, bo grzech pierworodny to jest po prostu komuna, która okradła. PZPR, ich światli profesorowie, którzy praktycznie ZUS okradziony został, bo trzeba było finansować ZOMO, tak, wojsko, służby specjalne i tak dalej. Rosjanie, czyli Sowieci, którzy nie zapłacili stoczni Lenina. Zastawki. Ja pracowałem w stoczni, tak, Lenina na K2, tak, jako studenci.
I Rosjanie zapłacili za kilka...
Oni nie zapłacili za kilkadziesiąt statków. No przecież to żadna firma, żaden sektor nie wytrzyma. A potem jeszcze na początku lat 90. fatalna koniunktura na rynku stoczniowym, no i 20 parę tysięcy w samej stoczni Lenina. Ja też w tym momencie byłem tam z Maćkiem Płażyńskim, kierowaliśmy taką agencją rozwoju regionalnego w Gdańsku i to potrzebne były miliardy, żeby to ratować. Skąd
dobrze,
tam
się
byśmy nie mieli
pan
tych środków?
Kuczyński, redaktor niby zresztą, no to on potem czytam, że on mówił rozwalić w książce. O nim też takie są teksty. Czy to były działania, zapytam jeszcze raz, głupie, niekompetentne, czy po prostu przestępcze?
Moim zdaniem, ja nie podejrzewałbym Kuczyńskiego, który w końcu w latach 70., 80. związany z KOR-em o jakieś działania przeciwko Polsce. Bo to byli patrioci, no przecież pomagali tysiącom robotników. Moim zdaniem...
Ale Modzelewski brak, w tej książce swojej...
Brak wiedzy, brak moim zdaniem brak wiedzy i Mazowiecki patrzenia takiego długoterminowego, że no wiadomo, że koniunktura gospodarcza kiedyś się kończy, kiedyś się zaczyna recesja, kiedyś się zaczyna po prostu kryzys i po tym kryzysie no musi przyjść, tak jak po deszczu słońce wychodzi.
Tak,
no i
oby.
Trzeba tylko zabezpieczać się w tych czasach, kiedy jest prosperita, żeby mieć rezerwy na czasy recesji,
no, ale ja pamiętam te wielkie
i finansowania tego, żeby nie upadło to.
Budowane,
nie?
Wielkie promowce w stoczni, wtedy się nazywała Komuny Paryskiej, też to komuś przeszkadzało. Potem, prawda, Gdynia i tam były 27 wielkich promowców statków samochodowych, szły na cały świat. No przecież to myśmy za to jakieś pieniądze wzięli. I to wszystko prysło prawda? Ci, co przejęli, gdzieś tam to robią, a u nas to wszystko padło. Przepraszam, że tak...
Znaczy, nie, to w pewnym momencie weszła konkurencja chińska, koreańska, która dostawała potężne dotacje. Trzeba to brać pod uwagę, bo ja w tym siedziałem bardzo głęboko i bardzo merytorycznie, za co nieraz poległem, bo po prostu uważałem, że ma być tak i tak, a ja tam jakby w walki polityczne ja się nie angażowałem. Nigdzie nie znajdziecie żadnych awanturach.
Pracownikiem.
Nie, ja byłem, moim zdaniem, jesteśmy, bo skończyłem Executive MBA na UCLA w Stanach Zjednoczonych i na Uniwersytecie Dunajskim numer jeden, niemieckojęzyczną szkołę biznesową. Ja operuję na faktach. Jeżeli ktoś przeczytał setki książek i widział ileś tam case'ów na bazie harvardowskiej, to wszystko są rzeczy powtarzalne, tylko trzeba temu czas poświęcić i rozmawiać z ludźmi i otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie i wtedy łatwiej rządzić. A moim zdaniem też były błędy, ja to patrzę z perspektywy, no jednak... Boże, to prawie już 27 lat, no. Więc to tak jakbyśmy oceniali w 72 roku to, co się wydarzyło w 45 roku. To możemy patrzeć na to już bardziej w kategoriach historycznych niż oceny faktycznej, bo na przykład z mojego piętra większość ludzi już nie żyje. Po prostu,
ale zadziwiające, więc... że nie ma książek ani porządnych o Mazowieckim, ani porządnych, prawdziwych, nawet o Balcerowiczu, ani o tych wszystkich ludziach przemysłu. Dlaczego nikt się nie pokusi o napisanie próby prawdy, jak to wszystko było? Amerykanie piszą książki o swoich prezydentach z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, co się czyta. U nas czeka się na podsumowania 50 lat, prawda?
Bo się... Znaczy, wydaje mi się, że książek jest bardzo dużo, tylko no, że one za dużo zawierają jakby, za dużo w nich gry polityczne, no właśnie, niż jakby faktów, opierania się na procesach, które były w skali międzynarodowej. Polska w 90 roku otworzyła się jako gospodarka na cały świat, nie? I musieliśmy się zmierzyć właśnie z konkurencją chińską, gdzie ci Chińczycy zalali, to prawda, swoimi wyrobami Polskę i w konsekwencji przemysł tekstylny. Ja jeździłem do Łodzi, ja po prostu nie wiedziałem, co z tym zrobić. Widząc te 5000 w jednym, drugim zakładzie
padających,
szwaczek padające, to się serce krajało, jako też młodemu człowiekowi. A zarazem myśmy nie mieli funduszy, żeby to ratować. Myśmy nie mieli Unii Europejskiej, bo jeszcze Związek Radziecki funkcjonował, który miał się bardzo dobrze.
No tak.
Bardzo dobrze.
Ja i czekał na upadek.
Wspólnym krajów OECD i Związku Radzieckiego to mało po głowie dostałem, jakim
to teraz
zaproponowałem, żeby potworzyli fundusze regionalne i agencje regionalne w Związku Radzieckim.
Mi się podoba, że pan jednak...
O rozwalanie systemu.
Tak, potrafi pan jednak mówić o tych czasach jednak trochę inaczej niż tylko ci, którzy wszystko krytykują. Natomiast, ale pan też wszystko skrytykował i wyjechał pan z Polski i zaczął pan pracować w Austrii.
Powiedziałem, że ja nie będę tego firmować, bo wiedziałem, że to nie jest prawdziwe już zmiany. To nie są moje zmiany.
I się spakował pan i wyjechał pan.
Tak, dostałem, wywalczyłem stypendium i wyjechałem, ale nigdy nie wyjechałem na dłużej, bo to były dobre studia, bo co 2 miesiące jechałem na 3 tygodnie i potem wracałem.
Prawda? Fajnie, że pan tak stuka ten nigdy... stół, bo to wchodzi do mikrofonu.
Tak, no, tak. No to tak troszkę.
Tak, przepraszam.
Z Włochami.
Nie, trochę chciałem rozróżnić. I pojechał pan do Austrii dostał pan dobrą pracę w banku, tak? Ciekawą.
Nie, ja wygrałem konkurs najpierw na prezesa grupy Heidenberg Druckmaschinen. To jest największy koncern produkujący maszyny drukarskie. No ale się okazało, że mam prezesa, który tam ma poglądy absolutnie niepolskie.
Antypolskie.
Straszne. To był najgorszy mój czas w życiu. Miałem po prostu przejąć obowiązki po osobie, która z racji może trochę mojego nazwiska traktowała mnie niby po tak. Niemiecku, a aha. Ja no nigdy
Andrzej
nie...
Andrzej
niemieckiego na studiach się dopiero nauczyłem. Aha.
Angielski pan znał.
Tak, pierwszy język jest polski, a potem angielski. I mówiąc krótko, naprawdę wylądowałem w szpitalu, kompletnie rozwalony psychicznie, jako chłopak 30-letni. I pewnego dnia rano, i to wszystkim powtarzam moim podopiecznym, musisz być uczciwy i działać zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ja rano powiedziałem, mam gdzieś to, że kredyt dali na dom i tak dalej, i tak dalej. Rezygnuję, niech się dzieje, co się ma dziać.
I dalej
po południu już dostałem lepszą pracę i w ogóle się o nią nie starałem.
Aha.
I mówię sobie, no, no nie, no to jest przesłanie na całe życie. Muszę po prostu być sobą, zawsze sobą i będąc sobą, Pan Bóg mnie wynagradza.
A no właśnie.
To, to takie może proste albo prostackie dla innych, ale ja w to wierzę.
No, trzeba wierzyć.
Bo tego doświadczyłem. Nie,
potem zaczął Pan w tych bankach. Banki wspaniałe i co, ten bank? No, ja, ale też się Pan, zdaje się, oparzył.
Znaczy, nie,
jak to było?
Chciałem po prostu... bo życie można zaplanować w pewnym sensie, zawodowe na pewno. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja nie znam się na bankowości, a bankowość to... Ty musisz znać bankowość, jeżeli chcesz współzarządzać gospodarką. Więc postanowiłem, że będę aplikować do najlepszego możliwego banku komercyjnego. I w tym czasie Bank Credit Anstalt był takim bankiem austriackim.
Wiednie,
świetnym
tak?
bankiem. Tak, 120 lat tradycji. No i, no i na początku prowadziłem oddział w Gdańsku. Wyrobiłem, nieskromnie mówiąc, 300% normy depozytów i kredytów i żadnej wpadki. No i bardzo szybko byłem już w centrali odpowiedzialny za finansowanie projektów inwestycyjnych.
No i chyba nauka tamtejszy, poziom był dużo wyższy niż w Polsce, prawda?
Tak, chociaż tu życie pisało takie scenariusze, że Austriacy nie byli w stanie sobie wyobrazić, ale jednak ta praca moja wcześniejsza
to przy ABC.
Prywatyzacjach różnych i restrukturyzacjach jeżdżenia
po
świecie bardzo pomagała. Jednak powiem tak, że w pewnym momencie to, co wspominałem panu poza studiem, coś pękło, prawda? No bo... No, jest sufit, który jakby nie pozwala na dalszy rozwój i po 3 latach doszedłem do wniosku, że te rzeczy stają się powtarzalne. Jak innym potrafię zorganizować wielkie interesy na miliony, to dlaczego nie spróbować samemu i założyłem swoją firmę i
wrócił
do tej pory.
Pan.
I do tej pory kieruję i stworzyłem różne fundusze.
A jeszcze chciałem się zeptać...
I zaliczyłem wpadki, sukcesy,
no tak.
Także uważam też... Że...
Ale jeszcze ten moment tej romansu z Austriakami i tak dalej. Zdaje się, że tam też pan się przekonał, że walka między bankami nie zawsze jest uczciwa i nauczył się pan sporo na tym, jak Niemcy podeszli do pewnych spraw trudnych, prawda? Czy taka nauka się opłaca? Czy ona jest bolesna?
No, była sytuacja jedna bardzo konkretna, nawet może i dwie. Jedna to, że moim szefem został ktoś, kto nie był mi w Polsce w ogóle znany, ale widać był po linii, po bazie, więc ja się dowiedziałem ostatni, że mam nowego szefa. Oczywiście po roku on odszedł, bo nie wytrzymywał tempa z nami, tylko miałem żal do moich kochanych Austriaków, że nie powiedzieli mi w ogóle o tym konkursie na wiceprezesa banku. Ale drugi żal, no sytuacja bardzo konkretna. Dzwoni kolega, szef marketingu wówczas Petrochemii Płockiej rano i mówi, włącz jakąkolwiek stację radiową. Jeżeli PR-owsko, marketingowo sobie z tym poradzisz, jako zawodowiec, to jesteś mistrzem świata. Ja mówię, o co chodzi? Włącz. I co się okazało? We wszystkich stacjach tego dnia szła informacja, że ten bank austriacki, jego oddział w Krakowie, w czasie II wojny światowej obsługiwał 16 obozów koncentracyjnych.
Niemieckich.
Plus jeszcze był wywiad z emerytowanym pracownikiem tego oddziału w Krakowie.
Czyli straszne.
My młodzi Polacy, którzy zarządzali tym bankiem, no po prostu byliśmy w szoku.
No.
Tym bardziej, że mieliśmy kampanię całą marketingową, bo bardzo dobrze się bank rozwijał w Polsce i połączyliśmy się z powszechnym bankiem kredytowym i tak dalej, i tak dalej. Weszliśmy na giełdę i co nas różniło od polskich państwowych banków, bo to trzeba też pamiętać. W tamtych bankach było po 20 parę % straconych kredytów, tak były zarządzane ręcznie, a u nas było 0,1% zagrożonych kredytów. Więc jak się panowie domyślacie, u nas była kolejka chętnych, ale przede wszystkim jak wiedzieli, że już dostali kredyt, to zostali tak prześwietleni, że no, my dbaliśmy o to, żeby te kredyty zostały spłacone. No i mówiąc krótko, jak tą informację usłyszałem, no to oczywiście pierwsza reakcja to spakować się, nic nie chce wspólnego i tak dalej.
Ale wąt z tymi nazistami.
Ale potem co się okazało?
Tak?
No to był bank austriacki, aha, prawda? Założony za czasów cesarza Franca Józefa. I jak był Anschluss Austrii, tak, i Hitler zajął Austrię,
zajął bank.
Zajął wszystkie aktywa wszystkich banków, mhm, państwowych austriackich.
Czyli to już nie był bank austriacki.
I Deutsche Bank przejął pełną kontrolę, wyrzucił wszystkich Austriaków, którzy nie byli jakby po linii i po bazie. No i w konsekwencji w tym przekazie nie pojawiła się informacja, że to się nie powinno nazywać Kreditanstalt, tylko to był Deutsche Bank.
No tak.
Prawda?
Czyli to było PR-owskie kłamstwo.
Ktoś to kłamstwo wykreował.
Specjalnie, tak jak teraz.
Bo to było w tym samym czasie w paru krajach potężne uderzenie w ten bank. I no, co się okazało, że oczywiście no, tłumaczy się winny, więc uznaliśmy, że no, my się nie wytłumaczymy z tego jako bank, prawda? I trzy kancelarie prawne zostały powołane w mieście Nowy Jork, Tel Awiw i Wiedeń i czekały na faktycznych sprawców. No i jak się panowie możecie domyśleć, zgłosiły się środowiska, które czuły się bardzo poszkodowane przez ten bank. No i te środowiska, mówiąc krótko, dostały ogromne pieniądze ze strony banku.
Czyli wyciągnęły.
Mimo, że formalnie, prawnie,
nieprawda była.
Ten bank nie miał nic wspólnego z bankiem, który obsługiwał.
No to straszny wniosek, że jednak kłamstwo popłaca.
No, jesteśmy w radiu. Tak. Jak ktoś ma kontrolę nad mediami i ma dobrych, że tak powiem, na świecie ludzi, no to jest w stanie różne rzeczy wymusić medialnie. No. I co z tego, że taki bank, który opiera się na, w tym przypadku, tak jak na przykład państwo, na reputacji jego
stuletniej,
120-140 lat reputacji i wiadomo, że jeżeli jest reputacja nadwyrężona i zanim to wytłumaczysz, a może się to ukaże na
drugiej
stronie tego, no woleli zapłacić,
ogromne środki. I w ten sposób się obronili jednak, bo zostali na rynku, zostali,
tak,
są.
Tak. Mnóstwo ludzi, panie, ma pracę i,
no właśnie,
i najważniejsze, ten przykład że jest akcjonariusze zarabiają.
Dla nas ważny jednak dzisiaj, można by pewne rzeczy pomyśleć i tak dalej. No nie, jednak muszę pana zapytać tak chociażby króciutko. Nie wiem, czy pan zechce, ale jak pan ocenia teraz tą sytuację? Teraz pan jest troszkę out, bo pan jest na swoim. Ma pan ogromne doświadczenie. Sprawował pan bardzo ważne funkcje międzynarodowe. Poradził sobie pan z tym. Jest pan autorytetem. I teraz jest pan na troszkę takim, no przepraszam, bocznym torze. No może i słusznie, bo, ale czy nie wyciągnięto, bo pana rękę nie zapytano, panie Andrzej, że chodź pan do tej nowej ekipy, buduj pan te banki. Co, oni nie wiedzą wszystkich? Tylu mamy w Polsce fachowców, że możemy sobie pozwolić na takie no, marnotrawstwo? Czy ma pan w ogóle ochotę jeszcze raz w tą wodę głęboką wejść?
Znaczy, wie pan, jest w 89 roku na bazie, taka analogia jest obecnie. W 89 roku na bazie tej nowej ustawy o wolności gospodarczej myśmy jako studenci i asystenci założyli dwie firmy handlowe. W ciągu 3 miesięcy 3 razy zostaliśmy totalnie okradzeni. Mimo, że na przykład był komis elektroniczny i po drugiej stronie był posterunek policji, nikt nic nie widział, wszystko straciliśmy.
To był okres
raz,
bandycyzmu.
Drugi, trzeci. Hurtownie wynajęliśmy jako studenci u księdza na plebanii. Jakieś tam buty przywieziono tego na handel dalej, no bo chcieliśmy żyć, zarabiać, swoje, jakby w swoje ręce wziąć swoje życie.
Tak, weźmy swoje
następnego
ręce,
dnia w nocy wszystko wyjechało, wszystko okradzione. I ja doszedłem do wniosku, że no nie, ja po prostu rozmieniam swoje życie. Ledwie do czegoś dochodzę i znowu jestem tego. I powiem tak, w ostatnich paru latach myśmy też parę rzeczy zrobili i w tym wybudowaliśmy jedną dużą fabrykę i ktoś raptem pewnego dnia, jak tylko fabryka została na nowo zbudowana, przyszedł z długiem, który był oczywiście fałszywy. I na pierwszym posiedzeniu sądu sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Fabryki za 65 milionów. Nowiutkiej, jednej z najnowocześniejszych. Mm-hmm. Myśmy to robili z inwestorami zagranicznymi. No i rok minęło, zanim udowodniliśmy. Oczywiście ten, który był właścicielem tego długu, był podstawioną osobą. Jak potem go sprawdziliśmy, oczywiście był wiceszef komendy miejskiej MO w Poznaniu. No i co? No i trzeci rok już walczymy o odzyskanie czegoś, co wybudowaliśmy. Zadłużyliśmy się, oszczędności swoje włożyliśmy, a tu się okazuje, że ja jestem w pewnym momencie pionkiem, nie? Że
tak, sekundeczkę.
W sądzie dziwne rzeczy się dzieją, prokurator nie reaguje. Mówię tak. Szczerze, dopiero teraz. 2015 roku zaczęło się dziać. I teraz, tak, dano mi ogromną motywację, żeby funkcjonować w życiu publicznym. Ja uważam, że jakby robienie projektów inwestycyjnych, budowanie fabryk, dawanie ludziom pracy, to jest równie ważna funkcja,
no, jak sprawowanie
funkcji ministerialnych czy innych, bo politykiem się bywa.
To już teraz nie naciskam, panie Andrzeju. Także będzie na tak teraz, czy będzie, jak będzie teraz, co będzie w przyszłości? Jeszcze nie dziś odpowiedź, tak? Nie wiadomo.
Ja mam ogromną satysfakcję z tego, że kolejne fabryki buduję, że restrukturyzuję firmy, no że naprawdę drzwi się u mnie nie zamykają.
A wie pan, kto pana teraz słucha w tej chwili? To dzwoniłem się do pana Adama Słomki. Dzień dobry, Adamie, jesteś tam?
No witam. No,
jest twój znajomy z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pan Andrzej Wojt, i opowiada nam o swoim fantastycznie ciekawym życiu, no i takiej pasji, chociaż jest na oko człowiekiem delikatnym, to jednak widać po tych faktach, co zrobił. A tutaj siedzą reżyserzy filmowi i będą mieli tematy do licznych seriali. Proszę pana. Panie Andrzeju.
Warto jeszcze powiedzieć, że zajmuje się sprawami, relacjami z Ukrainą. Zrobił dużo roboty dobrej, jeżeli chodzi o to.
Nie pochwalił się jeszcze.
Ukraińskimi Międzymorze. No jeden z takich ludzi.
No ale jest tobie bliski, tobie, bo tak samo wali głową w ścianę o sądy. Tylko pan Andrzej jest, nie wiem, no jednak boją się chyba jego bardziej niż ciebie, bo cię ciągle zamykają do tych więzień i również nasza obecna władza i tak dalej. Panie Andrzeju, panu strasznie dziękuję za to. Jeszcze, jak pan się zgodzi, to jeszcze będziemy kontynuować rozmowę. A teraz muszę się zapytać Adama Słomki, który właśnie, ty wyszedłeś właśnie z więzienia, czy idziesz do więzienia? Jak to u ciebie jest?
Nie, no od paru miesięcy jestem na wolności.
A, no to gratuluję. Ale zdaje się, że pani ta główna sędzina Gersdorf poskarżyła się na ciebie, że ty jakiś plakacik powiesiłeś. No i co, nie zamknęła cię?
No jeszcze nie. Pani Gersdorf napisała 120 stron elaboratu do ministra sprawiedliwości pana Ziobry i do ministra spraw wewnętrznych pana Błaszczaka.
Ludzie mają dużo czasu.
Tym, żeby się mnie zająć i postawić stan oskarżenia i zrobić mi proces. No minister sprawiedliwości nie był tak naiwny, żeby się dać na to nabrać. Natomiast pan Błaszczak to tak jak ma nieszczęście tamtej ekipy obecnej. Będę jeszcze o nim mówił, jak on to broni pomników radzieckich. Natomiast on przyjął sprawę pani Gerzer wniosek i nadał jej bieg i skierował przeciwko mnie akt oskarżenia. Do sądu. Jak do oskarżenia mówi ni mniej, ni więcej, że miasteczko protestu, które trwało rok pod Sądem Najwyższym,
przeciwko
żyło, wysiedzało.
Tak.
Przeciwko tej szajce tych sędziów zbrodniarzy stanu wojennego, którzy opanowali Sąd Najwyższy. Sędzią Godyniem na czele, no tymi sędziami, co nas skazywali po prostu w imieniu Moskwy.
Mordowali.
I to miasteczko, no mordowali wcześniej ludzi, no blisko 10 tysięcy wyroków śmierci przecież wykonano na żołnierzach niezłomnych. Także żaden z sędziów nie poniósł odpowiedzialności za te zbrodnie sądowe. I ten nasz protest pod Sądem Najwyższym, no polegał taki pokojowy, żeśmy tam banery wywiesili. I pani prezes Sądu Najwyższego, profesor doktor habilitowana, napisała wniosek, żeby mnie ścigać, ponieważ Adam Słomka wywiesił baner o treści: skorumpowani sędziowie do więzienia. Nie jest to dowcip. No jeżeli by to traktować poważnie, co pani napisała, chyba no trzeba, jak profesor pisze jakiś wniosek o ściganie, to by należało rozumieć, że ona by uważała, że dobry baner to by był skorumpowani sędziowie do Sądu Najwyższego. Nie wiem, co ona by wolała, jaki baner. Ale w razie sam pomysł, żeby ścigać patriotów za to, że wywiesili jakieś krytyczne banery w miasteczku protestu, to pokazuje mentalność prezesa Sądu Najwyższego. A jeszcze ciekawsze, że ktoś temu nadaje bieg i prowadzi sprawę. No zaraz ten jest film z tej rozprawy, było to tydzień temu, jest w internecie.
No i właśnie już robi to nasza ukochana obecna władza. A teraz druga sprawa to te miejsca, te namiociki. No ja tam przychodziłem, byłem, spotykaliśmy się, no więc to różnie to wyglądało i to wam też zabrano, nie oddano, tak?
Tak, zabrali nam wóz drzymały, bo mieliśmy taki wóz, pan właściciel cyrku spod Warszawy przywiózł taki wóz dla nas. Drzymała zresztą też kupił z cyrku ten pod Poznaniem, ten wóz i tam.
No, we wrześniu.
Z ruską władzą, tak, walczył. No myśmy dostali taki sam, właściwie kopię tego wozu Drzymały, więc nazwaliśmy go wóz Drzymały 2 i tam mieliśmy takie zebrania, żeby nam deszcz nie padał za kołnierz, co tam w tym wozie mieliśmy.
No tak, to była zima przecież.
Tak, konferencje prasowe. Fajnie to wyglądało. No niestety nam to pani Gronkiewicz-Waltz zabrała i nie chce oddać, więc będzie teraz pewnie jakiś protest, żeby nam łaskawie to oddali.
Dzień to trzymają, ciekawe. Może się przyda tym. No dobrze, już nie będę to wsiupował. Jeszcze trzecia sprawa to, druga sprawa to te pomniki. Więc wyjaśnij, jaki jest twój stosunek do pomników żołnierzy radzieckich i innych? Chcesz wszystkie wyrzucić, czy chcesz przenieść na cmentarze? Powiedz to jasno.
No pomniki radzieckie, no toczymy wojnę od 89 roku z tym symbolem okupacji radzieckiej, bo w końcu byli u nas od roku 39 do 17 września 93. I sporo tych pomników udało się usunąć na początku lat 90., gdzieś blisko 1000. Zostało jeszcze pewnie tak gdzieś koło 300 tych
w Polsce, w całej Polsce.
Tak. W całej Polsce. No dzwonią ludzie z całej Polski teraz gdzieś pod Białymstokiem, tam znaleźli jakiś obelisk. Także jest tego dużo. No myślę, że to trzeba oddać na cmentarze. Tak już się udało w wielu miejscach.
Są Ale gminy, z pełnym szacunkiem dla żołnierzy, myślę, co?
A nie, oczywiście, no szeregowi żołnierze nie są niczemu winni.
No, to żeby było jasne, że to nie jest akt wrogi przeciwko Rosji, tylko chodzi o prawdę historyczną. I teraz jeszcze ostatnia sprawa, taka na okrasę. Twój
no nie, to jeszcze zanim Frasyniusz, no. To ja bym chciał powiedzieć dwa słowa jeszcze o tym, że całodobowo są pomniki radzieckie w naszym kraju chronione przez policję. Wydajemy na to miliony złotych. To było zarządzenie jeszcze zarządów SLD i PO. Ale minister Błaszczak to utrzymał. On teraz przeszedł do Ministerstwa Obrony i jeszcze wymyślił, żeby nie składać tego wniosku o degradację Jaruzelskiego i Kiszczaka. No więc to nie wygląda to wesoło, że jest tak słaby minister.
No ale teraz chyba minister Brudziński też się przejął te sprawy, czy nie?
No mam nadzieję, że minister Brudziński się zachowa.
Wygląda nieźle, kawał chłopa, nie wygląda na strachliwego. No zobaczymy, jak się poradzi. Z mafią narkotykową na przykład, co mnie pasjonuje. Dobrze.
Teraz musi sobie poradzić z mafią esbecką w kierownictwie policji, w komendzie głównej, bo to jest główny problem. Mamy na głównych szczeblach policji, w działach kadr, my mamy dalej byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb. No to jest zdumiewające.
No właśnie, to oddzielnie sobie porozmawiam, jakbyś chciał, na ten temat, po czym ciebie zamkną, mnie zamkną i sobie pogadamy w celi. No, więc teraz jeszcze ostatnia sprawa, jest nasz przyjaciel, bohater, też mój kiedyś wielki, fantastyczny Frasyniuk, prawda? I to też twój przyjaciel, twój znajomy. Jak ty to wszystko oceniasz? No, teraz go zamknęli na przykład.
To smutna jest historia. No, ale jednak poszedł. Na pogrzebie tatka jedynakaśmy się widzieli. No. Żaliśmy razem. Kiedyś nawet, pamiętam, przyszedł na Jaracza w Warszawie do mieszkania Leszka Moczulskiego i do mnie przyszedł się zapisać do KPN-u, więc było taki...
Frasyniuk chciał się zapisać do KPN-u, tak? Był taki moment.
Tak. No, przecież poszedł gdzie indziej. Mnóstwo aktorów znanych na czele z Olbryskim chodziło na proces KPN-u i dzisiaj są w KODzie, więc to wszystko się to pomieszało ludziom. No Komorowski, który był bardzo prawicowym działaczem Solidarności, takim niepodległościowym.
Prezydent był.
Później. No później stanął zarządów mazowieckiego na czele oddziału ZOMO, osobiście dowodził oddziałem ZOMO, który nas pacyfikował, jak żeśmy walczyli z bazami radzieckimi, okupowaliśmy bazy radzieckie.
Tak jest. A ja stałem koło niego w Katyniu kiedyś nad grobami.
I Władek wymyślił teraz tak, ostatnio, że trzeba pomnik Jaruzelskiemu postawić.
No to niech postawi, bogaty jest, niech sprzeda jeden samochód i postawi.
No, ale na własnym.
W ogródku najlepiej.
W ogródku, tak. miasta. Także Władkowi coś się stało. Trudno powiedzieć, co się ludziom dzieje, a czasami ludziom się coś dzieje, zupełnie im się wszystko zmienia w głowach i chcą gdzieś zabłyszczeć. Zupełnie nie rozumiem, bo on miał piękną kartę, czy on heroicznie.
No, oczywiście, fantastycznie.
W klatce trzymany. Był chyba najbardziej takim represjonowanym przywódcą związkowym w stanie wojennym.
I najdłużej, jednym z najdłuższych, Bielecki. On...
Tak, dzielny, twardy taki. Nie wiem, czy coś stało.
Symbol był.
Tak, był symbol, tak jak Bujak, też był taki wielki człowiek jak on.
On był i nie ma.
I nagle ci dwaj ludzie po okrągłym stole zupełnie się gdzieś zagubili, postanowili postawić na Kiszczaka, na Jozeskiego. No to jest po prostu zupełnie dramat.
No dobrze, całe szczęście, że jeszcze niezłomni i taki Adam Słomka i taki Miernik i tacy różni inni, że im się jeszcze chce. No, ja to podziwiam, gratuluję.
No, panu redaktorowi też dziękujemy, że tu jest trochę dobrego dzień.
Ja dziękuję tam. Redaktorzy są do usług, mają pracować, nie mają się mądrzyć, a się redaktorzy strasznie mądrzą. Już jeden taki jest, były dobry Ziemkiewicz, no co on wypisuje za głupoty. No ale dobrze, to dziękuję panie Adamie.
Chcę być politykiem.
No chcę być politykiem, ja mu nawet powiedziałem, że będzie prezydentem, bo duży taki De Gaulle by łaził po ulicach, ale jak on napadł na Piłsudskiego, jak on w ogóle jakieś kretyństwa wypisuje...
No ale jest demokracja, no ma prawo.
No niech sobie pisze, tylko ja go poproszę do studia, będę z nim chętnie rozmawiał, ale teraz
ja
podobno,
też chętnie z nim
podobno gdzieś tam na zachodzie mu w Anglii zabronili przyjeżdżać, bo uznali to
tak,
też.
To jest skandal.
To jest skandal, nie, to jest oczywiście...
Możemy się
wschodnie obyczaje. Ale to wszystko minie. No dobrze, więc dziękuję serdecznie, gratuluję i jak będzie ten wóz drzymały...
I bardzo dziękuję panu Andrzejowi za tą relację o tym austriackim banku, bo to pokazuje działania, jak się okłamuje opinię publiczną i w jakim celu naprawdę.
A ja się cieszę, jak widzę takich panów Andrzejów, bo okazuje się, że no, są jedni na barykady. Ty jesteś na barykady i no, ty ciągle prawda, czapkę założysz, idziesz do więzienia. A pan Andrzej konstruktywnie, krok po kroku, wykorzystując wiedzę, zdolny, nauczony i jest nadzieją,
no, praca
że...
Organiczna
praca u podstaw, no, założenie w końcu tych firm, tych przedsiębiorstw, to co zniszczono, wszystko trzeba odbudować. Gdzie ta reindustrializacja są? No ja jej nie widzę. Na razie widzę tylko zaciskanie pasa podatkowego.
No, na razie zamykają kopalnie. Obiecała,
zamykają. Krupiński. Złoże jest, a nie można eksploatować.
Tak.
No i jeszcze raz.
Chciałem dodać, że moja kopalnia.
Jeszcze pan Andrzej, tu posłuchajmy mądrego człowieka.
Bez pracy organicznej i bez takich ludzi jak Adam po prostu nie ma postępu. No, zawsze muszą być ci, którzy mają swoje zdanie i potrafią to pokazać też publicznie, no bo w pewnym momencie trzeba powiedzieć nie, walnąć pięścią nie tylko w stół
tak
w swoim domu,
Przy żonie,
na
bohatersko.
Posiedzeniu przy kawie, herbacie, ale wejść po prostu na ulicę.
No
i
właśnie.
Myśmy to robili już kilka razy i jak trzeba to zrobimy, to kolejny.
No NSZ był wspaniałą organizacją, naprawdę wspaniałą. No nie wszyscy dotrwali, no ale to już mniejsza z tym. Natomiast jeśli chodzi o tą pracę organiczną, to jest to rzeczywiście, przypomina się te najpiękniejsze karty polskiej historii i to jest rzeczywiście podstawą. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju i myślę, że to się wszystko jednak uda. A teraz jedziemy jeszcze do filmu. Otóż jest tutaj w studio nasz reżyser, bardzo dobry, dokumentalista, facet, który zrobił masę filmów bardzo ważnych o Katyniu, o zbrodniach i ciągle jeszcze mu się chce. I strasznie go lubię, bo okazuje się, że nawet starszy jest ode mnie. No to już w ogóle jest super. No więc jak tam panie Józefie Gębski z pana tą twórczością? Pan walczy ciągle, tak?
Nie.
Już nie?
Nie. Nie mam z kim walczyć, bo nie mam przeciwnika. Wie pan, nasze spotkanie zaczęło się od spotkania z kolegą na temat wytwórni filmów dokumentalnych. Tak się złożyło. Wie pan, że ta polska kinematografia w tej chwili jest po prostu kinematografią wyklętą. Ona właściwie praktycznie nie istnieje. Z drugiej strony, ponieważ wczoraj umarł Antek Krause, wie pan, ja zrobiłem chyba 2 miesiące temu prywatnie film pod tytułem Mogiła nieznanego filmowca. Zaprosiłem swoich studentów, poszliśmy z kamerą kilkunastokrotnie na teren wytwórni filmów dokumentalnych na Chełmskiej, której nie ma.
Jak to nie ma? Jeszcze jest.
No zaraz porozmawiamy, jak pana to interesuje. Wie pan, było tak, że Polska miała ogromnie dużo szczęścia, że we wszystkich rzeczach złych i dobrych powstała w Łodzi szkoła filmowa. Ta szkoła filmowa, założona w 1948 roku, przyjmowała dosyć dużo ludzi, potem przyjmowała nieco mniej. Potem oczywiście zawsze była mitologia Wydziału Reżyserii. Na reżyserię wtedy przyjmowano po wyższych studiach. Wydziały operatorskie i powiedzmy produkcji przyjmowano po maturze. W związku z tym na to, żeby się tam na ten wydział dostać, oprócz egzaminu fantastycznego, bo to przypominało Olimpiadę w Korei Południowej, w tej chwili wszystkie dyscypliny jednocześnie, zdawało się egzamin, zdało 10, powiedzmy, zostało przyjętych z 500 startujących. Chłopcy, którzy zajmowali pozycję od 11 do 20, no otrzymywali propozycje, powiedzmy, to taki fenomen w polskiej kulturze, boję się, że pan go nie zna, na przykład, żeby studiowali albo w Pradze, albo w Moskwie. W latach 50. do Moskwy otrzymali propozycje ludzie z lokaty 11, 12, 13. Był to Jurek Hoffman, Edek Skórzewski, Jurek Ziarnik, Wacek Florkowski, Krysia Gryczołowska. I oni pojechali do Moskwy.
Holandowa do Pragi.
Nie, nie, nie. Holandowa to jest młodsza ode mnie. Aha. Proszę pana, to były lata 50., czyli były lata jeszcze przed Chruszczowa. Mhm. Pojechali do szkoły moskiewskiej, w nadziei, że będą janczarami Komułkowskiego kina, prawda? Oni tam te studia odbyli. Po odbyciu studiów przyjechali do Polski i otrzymali, bo było coś takiego jak Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych jest to nieprawdopodobny teren, który państwu dziennikarzom przekazuje, bo już ja jestem trochę zmęczony, żebyście zrobili jakąś ekshumację tego.
Warszawa, ulica Chełmska.
Warszawa, ulica Chełmska 21. Wie pan, na tym terytorium po bombardowaniu w czasie Powstania Warszawskiego ostatecznym właściwie ostał się tylko jeden taki kawałeczek tego osiedla i tam dosyć dziwnym trudem, pracą ręczną zbudowano Wytwórnię Filmów Dokumentalnych, która w zrębie jest do dziś. Tam przychodzili chłopcy, którzy skończyli szkołę filmową. Generalnie była tam Polska Kronika Filmowa.
Tak, PKP.
PKF. To jest fenomen. Mm. Drogi panie redaktorze, nie wiem, czy pan...
Ja pracuję, proszę pana, od 65 roku. Ja z nimi jeździłem na liczne wyjazdy krajowe, zagraniczne. Bardzo dobrze ich znam, z Prudinów znałem wszystkich. Nawet się kochałem w jego córeczce, Sergiusza Ani. Tak, i tak, że nie pan... weźmie poprawkę na mój wiek.
Fantastycznie. To no, wobec tego będzie pan, wie pan, o czym ja mówię. Tak, po prostu ani jeden z tych ludzi już właściwie nie żyje. W związku z tym można o nich mówić wszystko dobre i wszystko złe. Mianowicie Polska Kronika Filmowa była takim miejscem, nią administrował nieprawdopodobny człowiek, Jerzy Bosak, tam był przy nim Ludwik Perski, cała ta grupa.
Małcużyński pisał teksty.
Małcużyński pisał teksty, drugi montował. To w ogóle była jakaś taka dziwna placówka, fantastyczna, która uczyła nas postępowania na miejscu, in situ. Tak. Wie pan, absolwenci szkoły filmowej, zanim zostali filmowcami, teoretycznie wykonywali kilka tematów do kroniki filmowej i to był po prostu nieprawdopodobny uniwersytet. Wie pan, bo właściwie otrzymałem zadanie pojechania na przykład do Kielc, który nigdy nie byłem, przyjeżdżałem i tam po prostu na miejscu musiałem się dosyć szybko rozpatrzeć, co się tam dzieje i dosyć szybko znaleźć sobie teoretycznie ujęcie pierwsze i ujęcie ostatnie. A reszta to jest taka, wie pan, McDonald's.
I wtedy się pan zainteresował pogromem, zdaje się też.
Ja interesowałem się pogromem kielickim, dlatego że ja byłem małym dzieciakiem wtedy i ten pogrom mnie ciągle za mną się jako temat wlókł, wleże się do dzisiaj. Wie pan, w tej polskiej kronice filmowej myśmy się uczyli czegoś, co mnie pozwoliło zrobić takie, no nie wiem, czy pan je szanuje, czy pan je zna, najważniejsze filmy mojego życia.
No właśnie, wymieńmy teraz.
Mianowicie ja, wie pan, pod koniec swojej drogi twórczej, w którymś momencie...
Jaki koniec? Co pan opowiada mi tutaj?
Wytwórni Filmów Dokumentalnych nie ma od roku 80.
To będzie, to ma pan przejąć teraz...
Zrobiłem bardzo wiele, żeby tą wytwórnię przejąć. No. Bezskutecznie. Mianowicie, wie pan, było tak, że wytwórnia film dokumentalnych po wystąpieniu pani Szczepkowskiej, że zmienił się ustrój.
Nie, to idiotka ta Szczepkowska, co ona wygaduje teraz?
Rok właściwie pierwszą rzeczą, jaką zrobiono, czego powodem tutaj jestem, wie pan, było to, że jak żeśmy przechodzili przez portiernię, portier, który zawsze nam otwierał drzwi, powiedział, że tego dnia nikt z nas nie przejdzie, bo jesteśmy niepotrzebni, bo nie będzie już kinematografii polskiej, ponieważ w tej grupie 30 reżyserów, wie pan, 30 intelektualistów polskich, nazwiska w ogóle nieprawdopodobnie istotne, stali przed tym portierem, on mówi, że ich filmy są już w magazynie, w archiwum, złożone, zdeponowane, filmów nie będzie, będą od tej pory tylko filmy amerykańskie. W związku z tym myśmy po prostu odeszli. Wie pan, koledzy, którzy byli w tym wieku, w którym ja teraz jestem, ja we Francji od Jacques'a Tati dowiedziałem się, że siostrą klęski jest rak. Jacques Tati, u którego byłem na stażu, przepraszam za dygresję, w pewnym momencie po klęsce największego filmu świata, wie pan, Marguerite Duras powiedziała, że kinematografia polska, francuska została wymyślona po to, żeby Tati zrobił Playtime. Ten film poniósł klęskę, warto by o tym rozmawiać nadal. Wie pan, okazało się, że ma raka uśpionego. Każdy z nas ma uśpionego raka. Też i miałem. Po prostu rak, wie pan, rak po prostu zabiera. W związku z powyższym tati nauczył mnie bardzo wiele, pomógł mi, przede wszystkim przekonał mnie co do jednego, że nie ma filmu fabularnego. Wszystko to, co jest na taśmie, mówię to panu dzisiaj z odpowiedzialnością moich, Boże, ogromnej ilości lat, jest filmem dokumentalnym. Jeżeli coś, co pan nazywa filmem fabularnym, to wie pan, to jest po prostu dokument o aktorach, w jaki sposób grali. No wczoraj oglądałem doktora Żywago, tego Lina. Wie pan, widzę, że to jest dokument o tym, jak aktorzy grali, udawali ruskich. No tak. Byli to aktorzy hollywoodzcy.
Omar Szaryf.
Jaka muzyczna, Szaryf, Chaplin. No.
Ale ładnie to było.
No nie, to wszystko jest fantastyczne, Jasełka.
Wciągało, wie pan, muzyka.
Ale to jest film dokumentalny. Wie pan,
no tak, bo patrzymy na Syberię.
Tak, cała taśma to jest dokumentalna. I wie pan, i ja wiedziałem jedno, że dzięki Bossakowi, jeszcze raz tu podkreślam to święte nazwisko, Bossak, które domaga się jakiejś tablicy pamiątkowej, nie wiem, czegokolwiek.
Miał w Spatiwie własną kanapę i stolik kiedyś.
Bossak miał wszystko, wie pan, i nic.
I lubiany był.
Nie był lubiany.
Ale nie, ale jednak przychodzili do tego stolika. Ja
ale,
tu tłumy
wie pan, przychodziliśmy
widziałem
na klęczkach, wie
no
pan, tak, do niego.
No właśnie.
Ja widziałem...
No bo mądry gość był.
Wie pan, co, któregoś razu byłem w Solurze w Szwajcarii, jest to największa, najbogatsza część świata, tylko nie ma swojej kinematografii. No. W związku z tym w takim kraju jak Szwajcaria istnieje kilkudziesięciu... Nie, Goretta to
Paweł
jest taki... Goretta to jest... Goretta robi we Francji. We Francji Goretta. Jean-Louis Godard.
Tak, Godard. I wie pan, Pogarda. O.
No to najsłabszy taki.
Ale z Brigitte Bardot.
Ale ostatnie filmy jego są gigantyczne. I prawda, widziałem, jak do Bossaka zapisało się 50 Szwajcarów, tak, z kawałkami swoich, aha, własnych filmów. I Bossak przychodził na spotkanie z nimi, zakładał to na urządzenie nośne, czyli na stół montażowy, oglądał i jak uzdrowiciel, wie pan, mówił to tu. I te filmy po prostu... On miał w sobie jakąś nieprawdopodobną charyzmę świętą, wielką.
A jak było Bossak a Polański? Była jakaś relacja?
Tak.
Była?
Tak, ale Polański, to był moment, kiedy Bossak miał zespół. Powstał zespół filmowy Kamera, ponieważ Bossak chciał zrobić film dokumentalny, fabularny, ale film dokumentalny, tak jak panu powiedziałem, jako film dokumentalny. To znaczy, że film Polańskiego, debiut Polańskiego, Nóż w wodzie, tak. Proszę pana, to jest dokumentalny film.
No, świetnie.
To Niemczyk jest dokumentalną postacią, Umecka jest taką...
Ale ona jest podłożony, jej głos, czy
tak, za nią mówiła chyba...
Nie no pamiętam. I Niemczyk fantastyczny i jeszcze fantastyczny, kto trzeba wymienić? No,
Malanowicz. Tak, ale to są wszystko trzy postacie dokumentalne, wie pan, takie
i
postacie...
I wściekłość Gomułki.
W filmach dokumentalnych się... Wie pan co, właśnie... To pewnie była ich wściekłość, natomiast to były takie dziwne czasy, które dziennikarze piszący bardzo dziwnie zrobili, wie pan, zopiniowali. Tak. Mianowicie ja byłem 35 lat w tej wytwórni. Muszę panu powiedzieć, że praktycznie reżyserzy, w ogóle twórcy, nie interesowali się tym. Myśmy nie wiedzieli, co Nowe Drogi piszą i co uchwałę, jaką podjął Gomułka. Myśmy po prostu byli po prostu zapatrzeni w nasze swoje filmy. Myśmy wiedzieli o tym, że w 1956 roku wbrew Gomułce. Tak. Wtedy się podobno wkurzył. Wie pan, grupa chłopców, która przyszła z Moskwy, zrobiła tak zwaną czarną serię.
On nie obejrzał
serię.
Tego w ogóle.
Proszę pana,
powiedzieli mu, że to jakiś
mógł
dziennikarz,
tego nie obejrzeć.
Jachtma.
Mogliby obejrzeć chłopcy służbowi od
tak
niego.
Jest, tak.
Ale o czym były filmy? Filmy były o tym, że w Warszawie jest prostytucja, że są złodzieje, że są dzieci porzucone, że jest bałagan, że jest kłamstwo. Proszę pana, ale te filmy powstały.
No tak.
Naprawdę proszę się zastanowić, jak to się stało, że powstało 30 kilka filmów tak zwanej czarnej serii i te filmy to nie były pułkowniki, tylko były to filmy, które były pokazywane.
Tak,
filmy, które były pokazywane na festiwalach filmów dokumentalnych. Filmy, które zbudowały legendę polskiego kina.
Jeszcze tylko ostatnie słowo, operator Forbert.
Operator Forbert to jest dosyć złożona postać.
Ale nauczyciel świetny.
Proszę pana, ja od niego nie uczyłem się. Moim nauczycielem w kinematografii był, proszę pana, Tadeusz Makarczyński. Zupełnie zapomniana postać.
Tak.
Ale powiem panu
też
tak,
dokumentalista.
Że kiedy kino nasze polskie, właściwie kiedy wytwórnia była prawie niepotrzebna, myśmy w gronie 7 takich dinozaurów wybrali pod Andrzeja Brzozowskiego, świętej pamięci, naszego szefa i założyliśmy tak zwane Studio Filmowe Kronika. Może pan o tym słyszał?
Słyszałem, ale w tej chwili muszę niestety kończyć tą pierwszą część rozmowy. Jeśli pan się zgodzi, panie reżyserze Józefie Gębski, to bardzo bym był rad, gdyby pan przyszedł za tydzień i będziemy kontynuować, bo dzisiaj te polityczne sprawy nam trochę czasu zabrały, a jesteśmy gdzieś dopiero połowie, albo nawet nie.
Jak dożyjemy, tak?
I nie powiedział pan jeszcze o swoich filmach, o tych i fabularnych, i tych dokumentalnych. No kończąc,
jeżeli
słyszałem
pan
na Einsteinie podobno.
Jeżeli pozwoli pan, trzy zdania, powiem panu tak, że to Studio Filmowe Kronika, myśmy robili polską kronikę filmową do archiwum. To znaczy, że nie do oglądania, bo kina polskie przeszły. Pan wie, że w Warszawie mamy
nie
tylko
ma.
Dwa polskie kina.
Nie ma w ogóle.
Mamy Kino Kultura, to jest kino stowarzyszenia, i Kino Muranów jest kinem Unii Europejskiej. Natomiast reszta to są po prostu filmy wynajęte i nie chcą naszych filmów wyświetlać. Mnie Walter zrobił, wie pan, wielki wyjątek. Tak się złożyło, że pojechałem na 2 dni do Katynia.
Mariusz Walter.
Tak, on był wtedy, prowadził swój biznes ogromny.
Ale byłem jego zastępcą przez lata, cały pracowałem.
No to możeśmy się wtedy spotkali.
No wtedy tak, spotkaliśmy się po premierze Katynia w Kinie Bajka. No, to pan
w Kinie Bajka. No właśnie, chciałem panu wspomnieć, że wie pan, ja pojechałem na 2 dni do Katynia. Andrzej Brzozowski mówi, jest lipiec, Józek, nie masz co robić, nie masz za co żyć, jedź na 2 dni z kamerą, z operatorem. Wie pan, wziąłem mikrofon jako mikrofoniarz, wziąłem trochę pieniędzy jako producent i byłem jako drugi operator. Aha. Pojechaliśmy z 16-osobową grupą. 16 to jest 16 osób, które robiły ekshumację, jak pan wie, z czasów niemieckich. Myśmy pojechali, wie pan, do Starobielska, bo tam prawdopodobnie miało być odsłonięcie jakiegoś kamienia, pomnika. Proszono mnie, żebym nakręcił. Okazało się, że zostałem 44 dni. Ksiądz Peszkowski, nieprawdopodobna postać, znalazł pierwszy kości, guziki, wie pan, i po prostu nakręciłem tyle taśmy, ile można. Do dzisiaj, wie pan, widzę, ponieważ byłem zupełnie przypadkowo. Nie znaczy, że ja jestem ważny i istotny. Ja po prostu byłem przypadkowo, ale tylko ja jeden z kamerą 44 dni filmowałem Miednoje, Charków i Katyń.
I Katyń. Jest pan ważny, bo pan robił ważne rzeczy. Chwała panu, chwała Mariuszowi.
Nikt o tych filmach nie wie.
No, ale
już nie.
Ale są, na szczęście są i będą.
W postaci,
i
wie pan, co
chwała film... również Krauzemu, o którym pan wspomniał, świętej pamięci,
tak,
za ten czwartek gdyński i za wiele innych rzeczy. Także muszę kończyć, bo tu z anteny zdejmują, na żywo jesteśmy, ale umawiamy się na dalszy ciąg, tak?
Być może, tak.
Dobrze. Dziękuję serdecznie. Czołem. Pan Józef Gębski był gościem i żeśmy powspominali sobie żywiołowo. Dziękuję państwu. Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Do usłyszenia za tydzień.
Wolna antena. Radio Wnet.